Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Michał Rządzki i tutaj wiele rzeczy trzeba byłoby wymienić. Zaczniemy od YOLO Events. Jesteś współwłaścicielem YOLO Events, ale też prezesem fundacji HiFi. Te dwie rzeczy będą ze sobą niejako dzisiaj sprzężone. Zaczynamy od YOLO Events, bo to wy będziecie organizować w ramach orkiestry, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rajd 4x4, tak mówiąc najogólniej. No chodzi o to, żeby terenówki przejechały się zbierając na orkiestrę.
Tak, jest to impreza turystyczna. Nazywamy to rajdem, ale tak naprawdę jest to impreza BRD, bo bardzo często mylone są właśnie tego typu imprezy, spotkania, przejazdy turystyczne.
No to się
tak naprawdę.
Nie ścigacie się.
Tak, nie jest to impreza kwalifikowana sportu motorowego i tak dalej, z wizą PZMOTowską. Także pełen turystyk dla rodzin. Po terenach takich szutry, trochę lasów, wszystko oczywiście legalnie.
A jak jest błoto, to o to chodzi, żeby było, tak? Bo między innymi na tym polega cała zabawa. Jak się ktoś zakopie, to zawsze jest największy fan w tym wszystkim, ale chodzi też o współpracę wtedy podczas tych rajdów, bo to nie zawsze każdy może sobie sam poradzić.
Dokładnie, w teren nigdy się nie jeździ samemu, to jest pierwsze, a tak się mówi, że jest kilka takich terenowych powiedzonek. Po pierwsze, kiedy jedziemy terenówką, no to im jest gorzej, tym jest lepiej. No bo im trudniejsze warunki, tym jest ciekawiej. A jest też takie powiedzonko, które mówi, że im lepsza terenówka, tym dalej po traktor. No bo koniec końców, gdzieś tam będziemy potrzebowali tej pomocy, kiedy za głęboko gdzieś tam wjedziemy.
No tak, ale na tym to też polega, żeby nauczyć się pewnych rzeczy i żeby przeżyć od czasu do czasu ten traktor, no bo chyba po to jeździ się w takich rajdach. Ilu takich zapaleńców mamy w Zielonej Górze, którzy jeżdżą na rajdy systematycznie, tak?
W samej Zielonej Górze myślę, że praktycznie prawie setka. My imprez na zgłoszenia, kiedy robimy właśnie tego typu imprezy turystyczne, czyli nie stricte przeprawa, nie stricte wyścigi, to zawsze zamykamy listę startową, jaką byśmy ją długo nie zrobili. W zeszłym roku na WOŚP-ie mieliśmy chyba 60-70 załóg. W tym roku już jest prawie 50 załóg, z czego bardzo ciekawe rzeczy, bo dwie załogi, które będą jechały, to są dwa samochody ciężarowe, terenowe. Jeden z nich to jest dawny samochód Straży Pożarnej, też z napędem na cztery koła, to jest Magirus. Bardzo ciekawy pojazd. I jeszcze ciekawsza rzecz, to będzie jechał z nami samochód, który był samochodem serwisowym w rajdzie Dakar. Jest to potężna ciężarówka, bardzo lekka, bo cała aluminiowa, która właśnie jest budowana po to, aby objechać dookoła całą Afrykę w przyszłym roku. Także taki bardzo, bardzo ciekawy pojazd, ewenement. Takie pojazdy na ogół nie poruszają się po drogach i bardzo rzadko kiedy startują w imprezach. Tak jak mówiłem, to jest turystyk, więc tutaj rodziny z dziećmi. Na trasę puszczamy też SUV-y. Trasa jest zbudowana w taki sposób,
że takim lekko terenowym samochodem da się przejechać.
Lekko terenowym. My mówimy, jeżeli ja posługuję się pojęciem SUV, to mówimy o prawdziwych SUV-ach, tak? Czyli o normalnych samochodach z napędem na cztery koła, a nie o tych nowych, dzisiejszych, takich świeżutkich z zeszłego roku. Napompowanych, tak, na zwykłych samochodach, tylko napompowanych, które wyglądają jak terenówki, mają napęd na jedną oś i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj już musimy mieć napęd na cztery koła, troszeczkę wyższy ten samochód, ale na zwykłej oponie szosowej całą trasę rajdu, tak, da się przejechać. Czasem może trzeba będzie sznurkiem, drugim samochodem pomóc, nie ma z tym najmniejszego problemu. Ale za to mamy dla tych bardziej terenowych, mamy przygotowane dwie próby, dwa takie odcinki sprawnościowe, gdzie będzie można je przejechać. Punktem docelowym rajdu jest piaskownia w miejscowości Wysoka. Tam sołtys nam bardzo mocno pomaga, przygotowują całą bazę tak zwanego przegrupowania. Tam będzie ognisko i tam jest potężny teren na piasku. Byliśmy tam wczoraj wieczorem. Naprawdę jest bardzo kopnie, fajnie, tym razem przyczepnie, bo kiedy byliśmy tam we wrześniu, totalna pustynia, piasek ucieka spod kół i jeden obrót koła od razu stoimy.
No teraz temperatura pomaga, żeby było przyczepne.
Tak, ten piasek jest mokry, więc jest troszeczkę bardziej zbity. Tam też będziemy mieli przygotowaną próbę sprawnościową, za którą do wygrania jest taka symboliczna.
No właśnie, bo leży przed nami złota łopata.
Tak, złota
saperka. Ktoś popatrzy i powie, saperka, dokładnie.
Dokładnie.
Dokładnie, saperka, która będzie nagrodą, tak?
Tak, to jest taki śmieszny prezent za najlepszą wklejkę, czy tam za największe posadzenie, jak to mówimy, samochodu. Zakopanie się symbolicznie, bo czasem to wygląda w ten sposób, że kiedy jedziemy w teren, jeden mały, drobny błąd, złe obrócenie koła w złą stronę, czy gdzieś tam za szerokie, czy za wąskie wejście w jakiś ciasny zakręt, przecisk, czasem zbyt wolne, czasem zbyt szybkie przejechanie jakiejś dziurki, powoduje tak zwaną wklejkę, tak? Czyli samochód wkleja się, zostaje, czy to w błocie, czy to w piasku, no i potem trzeba wysiąść, szuflę z bagażnika wyjąć.
Ta saperka,
i pół godziny...
poza tym, że jest złota, to jest w pełni funkcjonalna. Ona,
tak, tak, to, tak, jest, to jest normalna, to jest stalowy, tak, stalowy, spawany
saperka,
sprzęt.
Pewnie.
Dostaliśmy, na pomysł takiej nagrody wpadł nasz partner Sklep Militarus. Tutaj mamy właśnie taki, no, element zabawowy tak naprawdę, jest. Bo chcemy dać możliwość tym, którzy, no, tak jak mówiłem, troszeczkę mocniej, te samochody bardziej przygotowane, na takie najbardziej poobcinane już z wielkimi kołami, wyciągarki, bardzo często chłodnice przeniesione do tyłu, gdzieś tam zamiast bagażnika, samochody, mówi się po prostu zmoty, bo one są bardzo zmotane, czyli gdzieś tam pocięte, bardzo dużo elementów mają powymieniane.
I bardzo dużo pieniędzy zostaje w nie wpompowanych,
tak,
zazwyczaj, bo często
tak.
Jest tak, że sama baza może kosztować kilka, czy tam kilkanaście tysięcy złotych, no ale potem trzeba trochę włożyć do tego samochodu, żeby można było o nim mówić, że jest pełnoprawną terenówką.
To prawda, bo przygotowanie samochodu w teren jest w taki ekstremalny, to już mówię, do przeprawy, jest bardzo drogie, ale może nie bardzo drogie, tak? Bo nie jest to Formuła 1, nie są to kwalifikowane rajdy, gdzie wszystko musimy mieć z homologacjami, no ale jednak komplet opon dosyć dużych to jest od 2500 w górę, gdzieś tam trzeba felgi zmienić, trzeba hamulce,
i tak dalej. Mam znajomego bardzo poważnego prawnika w dużej kancelarii w Warszawie, który zaraził się kiedyś właśnie sportem, jeśli można tak powiedzieć, motorowym i rajdami 4x4, i on nawet na co dzień do kancelarii przyjeżdża takim bardzo mocno zmotany.
Opony na asfalcie się jak gumki ścierają.
No,
więc...
myślę, że jeśli ma
tak.
Warszawskie dobre stawki, to go stać.
No
jego,
tak,
jego
no
to
tak.
Bawi, że ludzie się dziwią, ci, którzy go widzą pierwszy raz, że wychodzi poważny pan w garniturze.
Do auta całego upapranego. Ciężko jest zdobyć terenówkę,
Bo czym brudniejsze, tym lepsze.
Tak, oczywiście.
No dobrze. Jak was będzie można zobaczyć podczas Wielkiej Orkiestry, bo przecież nie każdy przejedzie się z wami.
Startujemy już tradycyjnie spod palmiarni, z górnego parkingu. Biuro rajdu otwieramy o godzinie 7 rano, zamykamy o 9 odprawą, czyli spotykamy się ze wszystkimi zawodnikami, omawiamy trasę, najważniejsze punkty, jakieś tam zagrożenia, które występują, między innymi przejazd, jak musimy z szutru przeskoczyć gdzieś przez drogę jakąś asfaltową, no to musimy te wszystkie miejsca zawodnikom wskazać. Będziemy jechali w kolumnie podzieleni, więc tutaj poruszamy się bez roadbooków, czyli bez tych książek, tak zwanych robaków, gdzieś tam prawy 90 i tak dalej, bez takiej opisówki kilometrowej, że co 200 metrów na przykład, czy co 100 metrów jest znaczek i trzeba według tego postępować, bo nie jeździmy przecież drogami publicznymi, więc nie ma tam znaków na określone punkty orientacyjne. Startujemy o godzinie 9:15, tak jak nam z odprawą zejdzie, i kierujemy się w kierunku tego terenu przy trasie północnej. Tam jest zrobiony odcinek, to jest naprzeciwko sklepu Makro. Tam jest taka też dosyć duża piaskownica. No i stamtąd będziemy uciekali już w stronę Chynowa, gdzieś tam drogami leśnymi, drogami gminnymi. Założenie jest takie, żeby było jak najwięcej szutru, jak najmniej asfaltu. Więc kierujemy się w tamtą stronę, tutaj dzięki uprzejmości Lasów Państwowych, bo Nadleśnictwo Krzystkowice, Nadleśnictwo Zielona Góra puszczają nas takimi...
No muszą wiedzieć, że
drobnymi,
że
tak, drobnymi tak. Odcinkami między drogami publicznymi. Także tutaj na pewno wielkie podziękowania dla nich. Kierujemy się dalej w stronę Czerwieńska, Nietkowa. Tam później już są przepiękne szutry. No mówię, wczoraj w nocy wieczorem jeździliśmy tą trasę, więc jest bardzo, bardzo mokro, tak jest. Cały czas gdzieś tam te koła uciekają, cały czas gdzieś tam
mieli. A biorąc pod uwagę zapowiedzi meteorologów, trochę deszczu nam jeszcze spadnie.
Dzisiaj ma nie padać?
Dzisiaj wyjątkowo, jutro
pojutrze. Piątek, sobota i ma padać. Mam nadzieję, że będzie lało.
No zobaczymy. No dobrze, to tyle, jeśli chodzi o 4x4 i o to, co organizuje YOLO Event w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Teraz trochę porozmawiamy sobie o fundacji HiFi, a właściwie pod kątem tego, że będzie taka możliwość, żeby po raz kolejny wejść do schronu, który macie pod swoją pieczą, schronu, który znajduje się na ulicy Lisiej w ramach Piątej Nocy Fortyfikacji. Będzie taka możliwość, żeby wieczorem, jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć, co tam się ciekawego ukrywa pod ziemią. No frekwencje mieliście, kiedy otwieraliście ten schron.
Ponad tysiąc osób.
To znaczy, że jest
To jest tak naprawdę bardzo dużo. Jak na Zieloną Górę, to jest niesamowicie duże zainteresowanie. Byliśmy pod wielkim wrażeniem tego, jak bardzo pozytywnie to się odbiło. Zresztą no, dostajemy naprawdę miesięcznie dziesiątki wiadomości w tych sprawach. Gdzieś tam ludzie piszą, a bo tu mam gdzieś w piwnicy gdzieś tam było ukrycie. Bo kiedyś za PRL-u no, to każdy musiał mieć pod każdym blokiem. Na przykład mój blok przy ulicy Sucharskiego, takie te kwadraciaki małe, jednoklatkowe, jest rozpisany w kartach ewidencyjnych dawnej obrony cywilnej, czy tam terytorialnej obrony przeciwlotniczej, jest rozpisany jako schron dla 200 osób, czyli dla wszystkich po prostu z budynku, mimo że nie posiada żadnej infrastruktury pod ziemią. Nie jest jakoś tam specjalnie to przygotowane, ale takich schronów, szczególnie poniemieckich, na terenie miasta jest ogrom. Myśmy dopiero kilka lat temu, tak naprawdę 2 lata temu, zaczęliśmy badać te schrony w Zielonej Górze. Wcześniej zajmowaliśmy się tym obiektem, który mamy na Odrze, w linii fortyfikacji Oderstelung, no bo od Krosna do Wrocławia jest jednak pełna linia fortyfikacyjna na wale, przed wałem i za wałem, bo są 3 linie obrony. I skupiliśmy się troszeczkę mocniej teraz na tych schronach tutaj przeciwlotniczych.
Każdy większy zakład, który funkcjonował na terenie Greenbergu, posiadał takowy schron.
Tak, i właśnie tutaj udało nam się dogadać z miastem. Wielkie podziękowania oczywiście dla miasta, bo dostaliśmy pod opiekę 3 schrony. Ciężko było to załatwić tak naprawdę, bo nikt nie wiedział, co to jest, jak to ugryźć od strony prawnej. Tak, bo troszeczkę zapomniane te obiekty były. Ludzie na ogół myśleli, że to pozostałość, jakaś kawałek fundamentu po czymś, a się okazywało, że to jest 250-metrowy schron, korytarz, który ma 100 metrów długości. Byliśmy w tym tygodniu, mieliśmy się tylko pójść dogadać odnośnie współpracy, a spędziliśmy 3 godziny z pracownikami Falubazu na ich starym zakładzie na Osadniczej. Znaleźliśmy potężne naprawdę obiekty. Nie sądziliśmy, że jest to aż tak duże. Jeden ze schronów, do którego wchodziliśmy, był zamknięty od ponad 20 lat. Kiedy pracownicy go przy nas otwierali, sztaba stalowa odpadła po prostu, bo gdzieś tam element przerdzewiał, czy był niezbyt dobrze przyspawany, kiedy go zamykano. Naprawdę ponad 20 lat temu. Bardzo fajny poniemiecki schron, też zbudowany jako szczelina przeciwlotnicza. Z moich szacunków wynika, że co najmniej 200 osób mógł pomieścić, ponieważ na całej długości z obu stron były przygotowane ławy dla pracowników.
Często zdarza się, że przy okazji różnego rodzaju inwestycji gdzieś robotnicy...
Aglomeracyjna.
Na przykład. Robotnicy, tak. Tam też śluza przeciwlotnicza. Tak. Taka niby niezidentyfikowana, chociaż na dobrą sprawę parę osób musiało wiedzieć o jej istnieniu. Chociażby ludzie z elektrociepłowni, bo jak się okazało...
Rury przepuszczone przez nią były.
Tak jest.
Ale ja myślę, że to firma, która prowadziła wykonawcza po prostu nie poinformowała nikogo o tym, że trafili na taki obiekt, po prostu się przebili przez nich, wykorzystali korytarz tak naprawdę i wzdłuż najdłuższego korytarza były puszczone dwie wielkie rury. Byliśmy w tym schronie tuż przed jego usunięciem. Wiemy, że konserwator zabytków opiniował odnośnie usunięcia tego schronu i też dyrektor Lisiecki z muzeum w Pniewie, czyli tam, gdzie Międzyrzecki rejon umocniony się znajduje, opiniowali ten schron. Nie przedstawiają szczególnej wartości.
No właśnie.
100 metrów dalej identyczny obiekt znajduje się pod...
Centrum przyrodniczym, tak?
Nie, nie, w drugą stronę.
Aha, w drugą stronę.
W drugą stronę, za PKS-em. Bo w PKS-ie były dawne zakłady Opta AG chyba, czy AL?
Chyba tak.
Tak, zakłady, w których produkowano między innymi optykę chyba do Messerschmittów, jeżeli dobrze pamiętam, czyli optykę samolotową. I tam też znajduje się schron obecnie... Obecnie nad nim budowane jest centrum rowerowe. Dokładnie, na schronie. Tam kiedyś była przychodnia, potem była drukarnia i teraz będzie duże centrum rowerowe. Też byliśmy. Bardzo, bardzo fajny, ciekawy obiekt, bo obiekty, które trafiły po tym przekształceniu, po czasach PRL-u w ręce prywatne, albo są rozbijane, albo całkowicie wszystko z nich znika, albo ktoś po prostu go zamyka i o nim zapomina. I to jest najlepsza sytuacja, dlatego że zostaje wtedy w nim instalacja elektryczna, zostaje z nim troszeczkę wyposażenia w postaci
trochę
drzwi. No, złom, nie trafia to wszystko
oczywiście
po prostu na złom. Nie? Tak jak się to zdarzyło między innymi właśnie przy tej szczelinie na aglomeracyjnej. Tam nie było nic, nie było framug, nie było instalacji elektrycznych.
No to już było rozłożone na części.
Nie było sensu go utrzymywać.
Na Lisią zapraszamy 19.
Tak? 19 stycznia od 18 godziny startujemy. Planujemy do 22. Co z tego wyjdzie, zobaczymy, bo jeżeli dopisze nam chociażby połowa tej frekwencji, no to może posiedzimy troszeczkę dłużej.
A jak się okazuje, jest wiele osób, które mają ochotę pochodzić gdzieś pod ziemią, pod ulicami Zielonej Góry. Takich miejsc jest wiele i pewnie moglibyśmy jeszcze długo na ten temat rozmawiać. Michał Rządzki, prezes Fundacji HiFi. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dzięki.